Dobrze, dobrze. Jak się macie? Dobrze się macie? Powiem wam, że jestem podekscytowany Panem Bogiem z kilku względów, ale chyba najbardziej z tego względu, że Bóg jest Bogiem wolnej woli. Że Bóg jest Bogiem wolnej woli. I to mnie ciągle ujmuje, że Bóg nie jest Bogiem, który chce przyjść do naszego życia, coś nam zabrać. Bóg nam proponuje, Bóg się nas pyta i czeka na naszą reakcję. I jesteśmy w takiej serii, która nazywa się To zależy od Ciebie. I ta seria kazań po pierwsze mówiła, czym jest wolna wola, jak to funkcjonuje, jak to działa. Jeśli tego nie słyszałeś, to zapraszam Cię na stronę kanan.pl, gdzie sobie możesz tego posłuchać. Tydzień temu Grzesiu mówił na temat Bożej woli, a dzisiaj będziemy mówić na temat dobrej i ochotnej woli, którą możemy uskuteczniać jako ludzie. Także to jest kumulacja tego, o czym mówimy i chciałbym, abyśmy złapali po prostu dobroć Boga względem nas, abyśmy złapali to, że On jest Bogiem, który się absolutnie nie narzuca, że On jest Bogiem, który oddał swoje życie za nas, że poświęcił swojego Syna Jezusa Chrystusa i On daje nam możliwość, On daje nam ofertę, możemy być zbawieni, możemy być ludźmi, którzy korzystają z tego, co On dla nas zrobił, ale to jest nasz wybór. Gdyby nie było wolnej woli, trudno byłoby człowieka pod koniec życia, w zasadzie na końcu życia tutaj na ziemi, wziąć do odpowiedzialności, aby go zapytać, co zrobiłeś ze swoim życiem. Twoje życie mogło wyglądać tak, ale wyglądało tak. A więc pierwsza istotna rzecz odnośnie ludzi dobrej woli. Bóg szuka ludzi dobrej woli, powiem wam, w tym tygodniu. Zadzwonił do mnie taki człowiek, który nazywa się, to jest takie popularne imię teraz, nie mówię, że Samuel nie jest popularnym imieniem, ale on ma takie bardzo popularne imię, które nazywa się Franciszek. I zadzwonił do nas człowiek, który nazywa się Franciszek i mówi, ja chciałbym brać udział w projekcie zakładania kościołów. Powiedział mi, z jakiej miejscowości pochodzi i ja mówię, wiesz co, to opowiedz mi trochę o swoim życiu. On mówi, mam 7 dzieci. Ja mówię, czy mógłbyś to powtórzyć? Mówię, wiesz, ja mam 3 i mam ciepło, a ty masz 7. Ja mówię, to ile masz tych dzieci? Ja mówię, no mam 7 dzieci. Zaczął mi mówić, jaki jest przedział wieku. Ja mówię, wiesz co, to ty jesteś zajętym człowiekiem. To ty jesteś naprawdę zajętym człowiekiem. On mówi, wiesz co, ja chciałbym coś zrobić dla Pana Boga. Powiedział mi, co robi, mówi, wiesz co, moim pragnieniem jest taka miejscowość, gdzie nie ma jeszcze w ogóle, ludzie nie mają dostępu do Ewangelii, chciałbym tam pójść i założyć kościół. Czy jesteście w stanie mi w tym pomóc? W tym momencie, jak on mi to powiedział, pojawiły się łzy w moich oczach i mówię, Boże, Cię przepraszam za każdym razem, jak narzekałem na to, że 3 dzieci mnie przytłacza. Mówię, 7 dzieci. Ja mówię, on ma każdy powód, aby czegoś nie zrobić. On ma każdy powód, aby czegoś nie zrobić, każde usprawiedliwienie, każdą wymówkę, aby czegoś nie zrobić. On się musi zająć dziećmi i nikt by nie miał w ogóle wątpliwości. Tak jak Biblia mówi o tym, abyśmy mieli tyle dzieci, ile jest strzał w kołczanie. W Starym Testamencie 7 strzałów to był pełen kołczan. On ma 7 dzieci, a mimo tego jest człowiekiem, który chce coś zrobić. Mimo tego jest w nim coś, co się odzywa, że on chce coś zrobić. I chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się pewnej postaci ze Starego Testamentu, która funkcjonowała, która żyła około 2700 lat temu. Tą osobą był prorok Izajasz, który napisał najdłuższą księgę w Starym Testamencie, która ma 66 rozdziałów. I Izajasz, kiedy Bóg go powoływał, kiedy Bóg zadawał mu pytanie, czy chcesz funkcjonować, ja to parafrazuję, w powołaniu, które ja mam dla ciebie, to Izajasz pokazał nam pewien schemat, według którego Bóg bardzo często działa względem nas. Pierwsza rzecz, o której Izajasz się dowiedział, którą ja sobie nazwałem przekonanie o swoim stanie przed Bogiem, jest opisana w Księdze Izajasza w 6 rozdziale, werset 4 i 5. Na ten potężny głos zatrzęsły się progi w posadach, a przybytek napełnił się dymem i powiedziałem, biada mi i zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, a moje oczy widziały króla, Pana zastępów. To, czego Izajasz doświadczył, to doświadczył Bożej chwały, doświadczył Bożej obecności, zobaczył, doświadczył potężną chwałę Pana Boga, zobaczył Jego cały majestat i w tym momencie w życiu Izajasza pojawiło się coś, co pojawia się do dzisiaj. od 2700 lat pojawia się do dzisiaj, kiedy Duch Święty przychodzi do serca człowieka i pokazuje nam, jaki jest nasz stan przed Bogiem. Jaki jest nasz stan przed Bogiem? Wiele razy Biblia mówi o tym, że wszyscy zgrzeszyliśmy. Wiele razy Biblia mówi o tym, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. I przychodzi Bóg, który w postaci Jezusa Chrystusa, Jego Syna, przychodzi i poddaje swoje życie, oddaje swoje życie na krzyżu i daje każdemu człowiekowi możliwość, aby był zbawionym. Istnieje taka koncepcja, która funkcjonuje w wielu społeczeństwach, która mówi o tym, że Jezus umarł za nasze grzechy, a więc wszyscy jesteśmy zbawieni. To nie jest tak. Jezus przez swoją śmierć daje nam możliwość zbawienia. On niczego nie zrobi automatycznie. Przychodząc do Chrystusa i pragnąc Jego zbawienia, je otrzymamy. Pragnąc Jego przebaczenia, otrzymamy. Ale Izajasz po pierwsze zrozumiał, kim on jest przed Bogiem. Pamiętam ten moment 20 lat temu, kiedy byłem na tego typu nabożeństwie i w pewnym momencie poczułem się jak najgorszy potwór tego świata. I wiem, że niektórzy możecie powiedzieć, że no to słusznie się poczułeś. Ale w tym momencie się tak poczułem i powiedziałem, Boże, ja zasługuję na piekło. Ja zasługuję na piekło. I zaczęły mi się przypominać, każdy grzech zaczął mi się przypominać w mojej głowie i nagle kradzież czy kłamstwo urosło do rangi prawie morderstwa. I zrozumiałem, że Bóg patrzy na grzech człowieka nie w taki delikatny sposób, nie w taki sposób, że on to w jakiś, on jest jakby podchodzi do tego lekko, ale grzech jest tym, co spowodowało, że Chrystus umarł na krzyżu za każdego z nas i daje nam możliwość zbawienia. A więc Izajasz, kiedy Bóg rozpoczął z nim rozmowę, po pierwsze został przekonany o grzechu, został przekonany o tym, kim on jest przed Panem Bogiem. Ciekawe jest to, że zanim cokolwiek zrobimy dla Pana Boga, zanim on o cokolwiek nas poprosi, on jest o wiele bardziej zainteresowany tobą, aniżeli tym, co możesz zrobić dla niego. Bóg nie potrzebuje ciebie, Bóg pragnie twojej osoby, Bóg pragnie tego, abyś poddał swoje życie Jemu. I to jest kluczowa pierwsza rzecz, która wynika z Księgi Izajasza. Druga rzecz, która się pojawia w Księdze Izajasza, idziemy sobie dalej, do 6 rozdziału, 6 wersetu. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów. W ręku trzymał rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza. Dotknął nim moich ust i powiedział, oto dotknęło to twoich warg, usunięta jest twoja wina, twój grzech został zakryty. Pojawia się, to co się dzieje w Starym Testamencie, to jest jakby cień i przykład i symbol tego, co tak naprawdę wydarzyło się w Nowym Testamencie. Przekładając to na język Nowego Testamentu, nasza wina Izajasza została jakby zmazana przez to, że seraf, czyli jeden z aniołów, dotknął twarzy Izajasza i oczyścił jego usta. Natomiast w naszych czasach wygląda to troszkę inaczej. W naszych czasach musiał przyjść Bóg Wszechmogący, musiał przyjść Jezus Chrystus na ziemię i umrzeć na krzyżu. I umrzeć na krzyżu, ponosząc tam nasze winy, nasze grzechy, nasze choroby, nasze zniewolenia. To jest coś, co się dokonało na krzyżu. To nie jest, nie możemy patrzeć w taki sposób, że to jest tylko dotknięcie ust przez serafa Izajasza. W Nowym Testamencie to ma inny wymiar. Przychodzi Bóg, który umiera za człowieka i oddaje swoje życie, aby człowiek uniknął kary za grzech. To na tym polega miłość Boga, na tym polega miłość Chrystusa i dalej pojawia się ta koncepcja, że Bóg nie pragnie tego, co masz dla Niego zrobić, ale Bóg przede wszystkim pragnie Ciebie. Ale Bóg przede wszystkim pragnie Ciebie, Bóg pragnie Twojego serca. Bóg, kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, to mamy symbol pięknej relacji, ale też pragnienia, które było w Bogu, że Bóg chce mieć relację ze swoim stworzeniem. Bóg nie ma relacji ze zwierzętami, Bóg nie ma relacji z roślinami, ale Bóg ma relację ze stworzeniem, które stworzył na swój obraz i podobieństwo. I jest kolejna rzecz, którą widzimy. To jest, powiem wam, Bóg Wszechmogący, który stworzył cały wszechświat, zadaje człowiekowi pytanie. Zadaje mu pytanie i wyraża prośbę. I z tego wynika trzecia rzecz, nienaruszalna wola człowieka. Nienaruszalna wola człowieka, kiedy w 6 rozdziale, 8 wersecie Biblia mówi o tym tak. Bóg powiedział tak. Wówczas usłyszałem głos Pana, który pytał, kogo poślę i kto nam pójdzie? Bóg pyta człowieka. I powiem wam, nic się nie zmieniło. Bóg ciągle i ciągle działa z ludźmi, którzy mają ochotną wolę względem Niego. Bóg działa z ludźmi, którzy mają ochotną wolę względem Niego. Bóg mówi, jeśli chcesz przyłączyć się do tego, co chcę zrobić przez twoje życie, to zapraszam cię do tego. I Bogu zależy na tym, abyś podpiął się pod to, do czego On ciebie powołuje. I kiedy myślimy sobie o powołaniu człowieka, kiedy widzimy Boga, który prosi o pewne rzeczy, to przypomina mi się historia Mojżesza, który po prostu w 40 roku chodzenia i po pustyni, kiedy pasał tam trzodę, objawił mu się Bóg poprzez gorejący krzew. I druga księga Mojżeszowa, 3 rozdział, 11 werset, Biblia mówi tak, Mojżesz powiedział do Boga, sprzedam wam kontekst, Bóg przychodzi do Mojżesza i mówi, chciałbym, żebyś wyprowadził Izraela z niewoli egipskiej. Proste. I w tym momencie pojawia się Mojżesz, który mówi, a kim ja jestem i dlaczego ja miałbym iść do Faraona, by wyprowadzić synów Izraela z Egiptu? Pojawia się pierwsza rzecz, kiedy Bóg powołuje człowieka. To jest postawa niegodności. To jest postawa niegodności, to jest świadomość swoich błędów, to jest świadomość swoich ułomności, to jest świadomość swoich niedomagań i Mojżesz po prostu mówi, ale tam są inni, dlaczego ja? Kim ja jestem? Kim ja jestem? Zadaj sobie przez chwilę pytanie, że Bóg, Stwórca całego Wszechświata, który istnieje od zawsze i będzie żył do końca, nie jesteśmy w stanie określić, jak długo Bóg będzie funkcjonował, od kiedy funkcjonuje, ponieważ Bóg jest poza czasem, że On przychodzi do ciebie z pytaniem. On przychodzi do ciebie z pytaniem i przychodzi do ciebie z zadaniem. Bóg. I kiedy Bóg miażdży cię swoją dobrocią, miażdży cię swoją miłością, że On chce coś od ciebie, On chce coś od ciebie. Wiecie, przykład taki na czasie to jest chyba, jak Adam Nawałka, selekcjoner polskiej reprezentacji, zadzwonił do piłkarza, powiedzmy z ekstraklasy i mówi, wiesz co, chciałbym, żebyś zagrał w polskiej reprezentacji w kolejnym meczu. Wiecie, jak się taki człowiek musi czuć? Ja? Kim ja jestem? Ja? Kim ja jestem? Ale to jest tylko Adam Nawałka, a tutaj jest Bóg Wszechmogący, który zwraca się do nas, mówi, słuchaj, powołuję cię do tego. Powołuję cię do tego. Chciałbym, abyś się w to zaangażował. Chciałbym, abyś to zrobił. I kiedy mówimy tutaj o Mojżeszu, mówimy o wielkim powołaniu, chcę ci coś powiedzieć, żeby wejść w powołanie, które Bóg ma dla ciebie i zacząć w tym swobodnie funkcjonować, musisz nauczyć się funkcjonować w małych rzeczach. W małych rzeczach. And przełóż sobie to wszystko na małe rzeczy, które Bóg chce od ciebie. Druga rzecz, którą możemy zauważyć w tej postawie niegodności, to widzimy Bożą odpowiedź. Druga Mojżeszowa, 3 rozdział, werset 11 i 12. Wtedy usłyszał, dlatego że jestem z tobą i to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem. Innymi słowy, Bóg mówi, mam dla ciebie argument, ja będę z tobą. Czy Bóg jest ze wszystkimi ludźmi? Absolutnie nie. Bóg jest z tymi, którzy tego chcą. Bóg jest z tymi, którzy tego pragną. I to, co mówi Bóg do Mojżesza, mówi, słuchaj, ja wystarczę. Ja wystarczę, mówi. Tak naprawdę, Mojżeszu, to istotne jest to, kto stoi za tobą. Kto stoi za tobą. Kto cię wspiera. To ci wystarczy. To ci absolutnie wystarczy. Kolejny problem z postawą, kiedy Bóg powołuje człowieka, to jest postawa braku poczucia wartości. Wiecie, że brak poczucia wartości to jest jeden z największych problemów człowieczeństwa, bo ludzie albo myślą o sobie zbyt mało, albo myślą o sobie zbyt dużo. Ktoś spotkał kiedyś człowieka, oczywiście tych ludzi nie ma tutaj. Ktoś spotkał kiedyś człowieka, który myślał o sobie za dużo? Tak? A spotkałeś kiedyś człowieka, który myślał o sobie za mało? bo tych jest większość. Nasze kompleksy, nasze poczucie, że nie, no my nie. No ale jak? Ja nie. Jak łatwo Polakom się mówi o negatywnych rzeczach ze swojego życia. A jak trudno mówi im się o pozytywnych rzeczach. Zrób sobie taki eksperyment. Powiedz mi, w czym jesteś dobry. No nie, ja w niczym. Nie, ja w niczym. Ale za to w tym jestem beznadziejny. To jest taka typowa polska mentalność. Typowa polska mentalność, ale Bóg patrzy na człowieka zupełnie inaczej. Bóg patrzy na człowieka zupełnie inaczej. I jaka jest Boża odpowiedź? Jaka jest Boża odpowiedź na brak właściwego poczucia wartości? Druga księga Mojżeszowa, 7 rozdział. Wówczas Pan powiedział do Mojżesza, zauważ, że uczyniłem cię Bogiem dla Faraona. Aaron, twój brat, będzie twoim prorokiem. A ty będziesz przekazywał wszystko, co ja ci rozkażę Aaronowi. A twój brat będzie przemawiał do Faraona, by wypuścił synów Izraela ze swojego kraju. Mojżesz miał problem. Jego problemem było to, że się jąkał. I nagle pojawia się Bóg, mówi, ale co ty myślisz, że ja nie wiem, że ty się jąkasz? Co ty myślisz, że ja nie wiem, że ty się jąkasz? Ale Aaron będzie twoim głosem. Pamiętam historię, którą opowiadał pastor, chyba najbardziej wpływowy pastor na świecie, Brian Houston, pastor kościoła Hillsong w Australii. I opowiadał, jak był w szkole biblijnej, i były zajęcia zgłoszenia kazań, to on zawsze miał powód, aby wsiąść w samochód i uciec do domu. Zawsze. Mówi, ilekroć wiedział, że są zajęcia i na tych zajęciach trzeba będzie głosić kazania, zaczynało go od razu boleć żołądek, oko, noga, wszystko. Wsiadał w samochód i uciekał do domu. Był tym przerażony. Ale nagle pojawia się Bóg, to jest ciekawe, pojawia się Bóg, który przemienia go i staje się człowiekiem, który nie ma problemów, aby mówić do setek tysięcy ludzi. Pamiętam, jak 8 lat temu byliśmy w Sydney i Brian Houston wyszedł, aby zachęcić ludzi do ofiarności. Rozpoczęcie konferencji, 25 tysięcy ludzi i on wychodzi, trzyma Biblię w ręku i tak wychodzi i tak mówi, już moment, znajdę ten fragment i szuka tego fragmentu i minęło dosłownie 5 minut. 5 minut i 25 tysięcy ludzi się patrzy na ciebie, a on szuka fragmentu. I kiedy w końcu znalazł, mówi, o, jest. Wczoraj jeszcze tu był, później mi zniknął i teraz znowu jest. I czyta to, a tam jest 25 tysięcy ludzi, którzy się patrzą na niego. Człowiek, który wcześniej uciekał przed tym, aby mówić publicznie, teraz, kiedy Bóg przyszedł do jego życia, wszystko się zmieniło. Wszystko się zmieniło, właśnie tak działa Bóg. My mamy mnóstwo wymówek, czasami te wymówki są racjonalne, czasami te wymówki są uzasadnione, że nie potrafimy tego czy tamtego. I Bóg mówi, właśnie Ciebie szukam, aby nikt nie miał wątpliwości, kto zmienił Twoje życie. Bóg nie szuka doskonałych ludzi. Bóg szuka ludzi, którzy będą skłonni, którzy wykażą ochotną wolę i mówią, Boże, chcę z Tobą współpracować. I ostatnia rzecz to jest postawa lęku. W 2 Księdze Mojżeszowej, 4 rozdziale, 1 wersecie. Mojżesz jednak odezwał się w te słowa, a co jeśli mi nie uwierzą i nie usłuchają mojego głosu, ale raczej powiedzą, Pan nie objawił się Tobie. Więc od razu się pojawia scenariusz namalowany nie przez Pana Boga, ale namalowany przez Twój strach. A co, ja pójdę do nich? Pójdę do tego Faraona, pójdę do tego Twojego ludu, ale co, jeśli oni mi nie uwierzą? Wiecie, jest ktoś zainteresowany tym, aby wymalować Ci czarny scenariusz tego, co będzie, kiedy będziesz posłuszny Panu Bogu. 20 lat temu, jak ktoś mi opowiadał o Jezusie i pamiętam, opowiadał mi o tym chrześcijaństwie i pojawił mi się scenariusz w głowie. Taka nuda, chrześcijaństwo, chodzenie do kościoła, czytanie Biblii, jakieś podnoszenie rąk, jakieś śpiewanie, co to w ogóle ma być, jakieś problemy, pewnie ludzie nie będą mnie lubić, jakby teraz się wszyscy lubieli. Od razu pojawia się czarny scenariusz. Zgadnij, kto maluje ten scenariusz. I w tym momencie pojawia się Bóg i mówi do Mojżesza, cóż to masz w swojej ręce? Mojżeszu, co masz w swojej ręce? Bo to, co masz w swojej ręce, wystarczy. No i Mojżesz odpowiada, no, laskę mam. Drewnianą laskę mam. I później Bóg zaczął mu pokazywać, jaki autorytet Bóg umieścił w tej lasce. Działy się cuda poprzez tą laskę, działy się niesamowite rzeczy poprzez tą laskę. Bóg objawiał swój autorytet przez to, co Mojżesz miał w swojej ręce. I rozmawiając o tym, co jest w ręce Mojżesza i co jest w naszych rękach, to co jest w twoich rękach, to są głównie trzy rzeczy. Kiedy Bóg by przyszedł do ciebie i zacząłbyś się wymawiać, Bóg by ci zadał pytanie, co masz w swoim ręku, powiedziałbyś, że nic, a Bóg by ci powiedział tak, masz czas. Czas. Masz czas. Po drugie, masz swoje talenty i zdolności. To jest coś, co masz w swoim ręku. Po trzecie, masz zasoby, masz pieniądze, masz to, co zarabiasz, masz w swoim ręku. Masz te trzy rzeczy, które możesz użyć, aby wypełnić to, co wkładam do twojego serca, ale możesz to wykorzystać dla siebie. Możesz to wykorzystać dla siebie. I kiedy myślę na temat, co masz w swoim ręku, przypomina mi się fragment z Ewangelii Mateusza, jak Chrystus powiedział, tam, gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Skarb to jest greckie słowo thesaurus, jeśli korzystasz z encyklopedii thesaurus, ze słownika thesaurus, to będziesz kojarzył. To jest nasz skarb, to jest właśnie czas, talenty i pieniądze, to jest coś, co my mamy. I gdziekolwiek umieścimy czas, talenty i pieniądze, tam pójdzie nasze serce. Tam pójdą nasze emocje. Widziałeś kiedyś ludzi, którzy byli niesamowicie podekscytowani swoją pracą? To było całe ich życie. Wiesz dlaczego? Bo ich skarb, ich czas, ich talenty, ich pieniądze, wszystko co mieli, ich energia, umieścili właśnie w tym, aby za tym podążać. Gdziekolwiek umieścisz swój skarb, tam będzie i twoje serce. A więc to jest w naszych rękach. I mówiąc o czasie, talentach i pieniądzach, mówiąc o tym, co jest w naszym ręku, musimy zrozumieć kilka rzeczy. Po pierwsze, zrozumienie szafarstwa, czyli zarządzania. Wiecie, jestem trochę przygnieciony tym, co wydarzyło się w miesiącu wrześniu w naszym mieście. Zmarły dwie bardzo młode osoby. Miałem możliwość znać męża jednej z kobiet, która umarła na raka. Widziałem tego męża w tym tygodniu. Powiem wam, byłem tym rozbity, byłem tym totalnie rozwalony. W tym tygodniu okazało się, że umarła jeszcze jedna młoda osoba, która miała 33 lata. Wiecie, i jak kiedy przechodzę obok nekrologu, kiedy słyszę tę historię, mówię, Boże, coś z tym musimy zrobić. Coś z tym musimy zrobić. Twój Kościół musi zrozumieć, ja muszę zrozumieć, że wszystko, co jest mi dane po to, abym tym zarządzał. Abym zarządzał czasem, abym zarządzał pieniędzmi, abym zarządzał moimi talentami. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 7 werset, Paweł mówi tak, bo od kogo pochodzi wszelkie wyróżnienie, albo co masz, czego nie otrzymałeś, a jeśli otrzymałeś, to dlaczego szczycisz się tak, jakbyś na to zapracował? Paweł mówi, dlaczego szczycisz się tym, co otrzymałeś, jakby to było twoje? Kluczem do hojnego życia jest zrozumienie, że to, co mam, nie jest moje. Kluczem do życia, które poświęca się dla innych, jest zrozumienie, że czas, który mam, jest mi dany po to, abym go wykorzystał dla innych, tak jak chce Bóg. Kluczem do szczęśliwego życia jest spożytkowanie swoich talentów, aby one służyły Panu Bogu. Muszę zrozumieć, że jestem menadżerem, jestem szafarzem, to jest takie staropolskie słowo, jestem szafarzem tego, co mi dano. wraz ze szafarstwem idzie pojęcie zrozumienia odpowiedzialności. Jest historia, kiedy Bóg dał jednemu 5 talentów, drugiemu 2 talenty, trzeciemu 1 talent. I Biblia mówi o tym w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale i 19 wersecie. On im to dał, Pan im to dał, aby oni tym zarządzali. I Biblia mówi tak, po dłuższym czasie Pan wraca i wzywa służących do rozliczeń. Wiecie, co to pokazuje? Że kiedyś będzie mi zadane pytanie, co zrobiłeś ze swoim czasem. Że kiedyś będzie mi zadane pytanie, co zrobiłeś z talentami, które ci dałem. Że będzie mi zadane pytanie, co zrobiłeś z pieniędzmi, które ci dałem. Co z tym zrobiłeś? Co z tym zrobiłeś? I tu się pojawia znowu aspekt wolnej woli człowieka, że możesz sobie zrobić z tym, cokolwiek chcesz. Ale zauważyłem jedną rzecz, kiedy te 3 rzeczy lokujesz w miejscu, które będzie przynosić przełom i znaczenie w życiu innych ludzi, to automatycznie pojawia się w twoim sercu spełnienie, zadowolenie i nigdy nie żałujesz tego, co zrobiłeś. A kiedy człowiek kupi sobie nowy telefon, kupi sobie nowego iPada, kupi sobie nowy samochód, pocieszysz się tym chwilę, jak dziecko swoją zabawką. Mój Filip jest zawsze podekscytowany zabawkami, które dostaje, ale to trwa tylko godzinę. Zauważyłeś to w sobie? Że cieszysz się tylko chwilę. Ale coś, co inwestujesz na rzecz innych, coś, co inwestujesz w Bożym Królestwie, to przynosi niesamowitą wartość. I ostatnia rzecz to jest zrozumienie przewartościowania tego, co dajemy Bogu. Cokolwiek dajesz Bogu, On zamienia to w coś, co ma wieczny wymiar. Apostoł Paweł w 1 liście do Koryntian w 15 rozdziale, kiedy mówi na temat zmartwychwstania, używa w 43 wersecie takich wyrażeń. Sieje się ciało zniszczalne, ale wzbudzane jest niezniszczalne. Sieje się w pogardzie, ale wzbudzane jest w chwale. Sieje się w słabości, ale wzbudzane jest w mocy. Sieje się ciało materialne, ale wzbudzane jest ciało duchowe. Cokolwiek ty dajesz z własnej woli Panu Bogu, Bóg bierze to i zamienia to w coś, co ma wieczny wymiar. Pamiętam, jak David Pierce opowiadał historię, kiedy prowadził grupę chrześcijan w Amsterdamie w dzielnicy Czerwonych Świateł i zaprosił ludzi na Boże Narodzenie, ludzi, którzy byli homoseksualistami, kobiety, które były prostytutkami, ludzi, którzy byli dealerami. Zaprosił ich na Wigilię. I była Wigilia i w pewnym momencie David Pierce mówi tak, słuchajcie, to nie są nasze urodziny, to są urodziny Pana Jezusa. A on mówi, no okej. Okay. I mówi, tu jest koszyk i chciałbym, abyś coś dzisiaj dał naszemu jubilatowi. Abyś dał dzisiaj Panu Jezusowi prezent. Ludzie nie wiedzieli, co mają robić. Brali pieniądze, wrzucali. Tu ktoś tam zegarek dał. Jeden człowiek dał paszport. Jeden człowiek wrzucił tam paszport i David Pierce patrzy na niego, ale co z tym paszportem? Wiesz co, weź ten paszport, on ci się przyda. Czy Pan Jezus, co ma z tym zrobić? On mówi, nie, ty nic nie rozumiesz. To jest deklaracja, że jestem do dyspozycji. I gdziekolwiek Bóg mnie będzie chciał wysłać, ja tam pójdę. Nie myśl, że masz za mało. Nie myśl, że masz za mało. Bóg widzi, że się jąkasz. Bóg widzi twoje niedomagania. Bóg widzi twoje braki, Bóg widzi twoje kompleksy. Ale pamiętaj o jednej rzeczy, to On ciebie wybrał, a nie ty Jego. To On dzisiaj puka do twojego serca, a nie ty do Jego. On jest tym, który inicjuje, aby wejść w relację z tobą. Kiedy wracamy do Izajasza, kiedy Bóg pyta, kogo pośle i kto nam pójdzie, pojawia się słowo dyspozycyjność. I w 6 rozdziale Księgi Izajasza, w 8 wersecie, Izajasz mówi, odpowiedziałem, oto jestem. Poślij mnie. W Stanach Zjednoczonych jest Fort Knox i w Forcie Knox który jest skarbcem złota amerykańskiego, znajduje się 4603 tony złota w sztabkach. Panie Boże, 3 sztabki i mamy budynek. Oni mają 4603, nawet by nie zauważyli. I to jest właśnie ta perspektywa. To jest, ale to nie jest dla mnie dostępne. To jest, ale to nie jest dla mnie dostępne. W Bibliotece Kongresowej w Stanach Zjednoczonych znajduje się 130 milionów książek napisanych w 460 językach. Wielu ludzi marzy, aby poczytać oryginały niektórych rzeczy. To jest, ale to nie jest dla mnie dostępne. I Bóg dzisiaj może patrzeć na twoje życie i mówić, to jest. Ja to stworzyłem. Ja nad tym czuwałem, aby temu człowiekowi nic złego się nie stało, aby nadszedł ten moment. To jest, ale na dzisiaj to nie jest dla mnie dostępne. Piękno, piękno wolnej woli człowieka mnie rozsadza. Ja bardzo bym chciał, abyś wziął swój czas, talenty i pieniądze i spożytkował je dla Bożego Królestwa. Ja bardzo bym chciał, że jeśli jeszcze nie oddałeś swojego życia Jezusowi, abyś je poddał Jezusowi. Ja bardzo bym chciał, ale nie moje chcenie cokolwiek zmienia. Nie moje pragnienie cokolwiek zmienia. Tylko i wyłącznie Twoja decyzja. Tylko i wyłącznie Twoja decyzja. Ewangelia Jana 10, rozdział 18, werset. To jest ostatni werset, który chcę wam przeczytać. Jezus mówi tak. Nikt nie odbiera mi życia. Oddaję je z własnej woli. Mam prawo je oddać i mam prawo je odzyskać. Takie polecenie otrzymałem od mojego Ojca. Wiecie, przyzwyczailiśmy się do tego. Oczywiście to jest prawdą, co teraz powiem, ale głębia jest trochę głębsza. Często mówimy, że Rzymianie ukrzyżowali Chrystusa, że Żydzi ukrzyżowali Chrystusa, ale wiecie, oni by nic nie zrobili, gdyby Pan Jezus nie powiedział, oddaję moje życie. Bo Pan Jezus powiedział, nikt nie odbiera mi mojego życia. Na krzyżu w ciągu chwili mogło się wszystko zmienić. Mógł się pojawić legion aniołów i wszystko by się zmieniło i nie ma wyjścia dla mnie i dla ciebie. Żyjemy w potępieniu, idziemy do piekła i nie ma dla nas żadnego wyjścia, ale Jezus wiedział. Jezus wybrał moje i twoje życie. Moją i twoją wolność. Moje i twoje miejsce w niebie. Abyśmy mogli żyć w zupełnie inny sposób. I abyśmy mogli skończyć nasze życie w zupełnie innym miejscu. Zauważ, że ani razu nie użyłem słowa Kościół. Bo tu nie chodzi o twoją relację z Kościołem, tu chodzi o twoją relację z Jezusem Chrystusem. Na tym polega jeszcze większa wolna wola, bo jeśli jesteś tu pierwszy raz, drugi raz, piąty, być może pomyślałeś, no przyjdę i będą mi wkręcać. Nic ci nie będą wkręcać. Kawy nie zatrujemy, nie wrzucimy jakiejkolwiek tabletki do herbaty, woda też będzie czysta, nie będzie tam żadnego śladu po igle i strzykawce. Nie. Bo szanujemy twoją wolną wolę. Tak jak Bóg szanuje wolną wolę. Oddaję je z własnej woli. Mam prawo je oddać i mam prawo je odzyskać. Takie polecenie otrzymałem od Ojca. Bóg szuka ludzi, którzy z własnej woli będą ochotni, aby poddać się Jemu i Jemu służyć. Jeśli chcesz poddać swoje życie Chrystusowi, dać swój czas, dać swoją dyspozycyjność, dać swoje talenty, dać swoje pieniądze Panu Bogu, jeśli chcesz, to zapraszam Cię, abyś teraz wstał. Niech to będzie Twoja deklaracja, Boże, ja chcę. Boże, ja chcę. Bóg szuka naszego chętnego serca. On nie jest w stanie, On nie jest w stanie zmusić cię do niczego. On nie jest w stanie. Ale On przychodzi i się pyta, kogo poszle i kto nam pójdzie. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj wstała. O każdą osobę, która deklaruje chęć bycia dyspozycyjnym i poddanym Tobie. Boże, ja modlę się, aby Twoja łaska, aby Twoja chwała, aby Twoja potęga objawiała się w tym miejscu. Święty Królu mój, Święty Panie mój, objawiaj swoją wielkość. Panie, weź nas. Weź, Panie, nas. Weź nas, Panie. Ja wiem, że ktokolwiek chce służyć Tobie, tak będzie się działo. Tak będzie się działo, Panie. Ty szukasz chętnych serc. Ty szukasz dyspozycyjnych serc. Boże, ja modlę się o Twoją łaskę. Modlę się o Twoje błogosławieństwo. Modlę się, abyś prowadził i błogosławił każdego z nas. Panie, my decydujemy, że chcemy się poddać Tobie. Że chcemy się poddać Tobie. Chciałbym modlić się o jeszcze jedną grupę ludzi. Tak jak w przypadku Izajasza. Bóg najpierw chce Ciebie, zanim chce czegokolwiek, abyś robił dla Niego. Ty jesteś dla Niego o wiele ważniejszy niż to, co możesz Mu dać. On nie umarł za to, co robisz dla Niego, On umarł za to, kim Ty jesteś. Na pierwszym nabożeństwie był chłopak, który był pierwszy raz w tym kościele, ma 27 lat. Kiedy popatrzyłem na niego, myślałem, że ma 18 lat. Totalnie zniszczony. Alkohol totalnie zniszczył jego życie. I wiecie, on chciał poddać swoje życie Chrystusowi. On to, co miał, to był jego nauk, to, co miał. To było jego zepsute zęby, to, co miał. To była dziwna aparycja. To jest to, co on miał. I opowiadał mi o tym Wojtek, który tutaj siedzi. I opowiada mi o tym i mówi, wiesz co, nigdy w życiu nie przeżyłem czegoś takiego, jak się o kogoś modliłem. Nigdy w życiu. Tak bardzo. Jest to wzruszające, kiedy Bóg dostaje nas. A później, kiedy oddajemy Mu swoje życie, On nas zaczyna odbudowywać, zaczyna nas polerować, zaczyna nas naciągać jak strzały, aby wystrzelić nas w miejsce, gdzie On tego chce. Jeśli chciałbyś dzisiaj poddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jeśli chciałbyś mieć, Boże, ja chcę należeć do Ciebie. Ja chcę należeć do Ciebie. To proszę Cię, pomóc się ze mną tą modlitwą. Chcemy jako Kościół pomóc Ci się modlić. Ale wierzę, że to jest ten czas, to jest ten moment, kiedy Twoje życie takie, jakie ono jest, przyjdź do Niego. On uczyni z Twojego życia coś niesamowitego. Nie dość, że masz pewność zbawienia, to życie na ziemi, które On Tobie daje, jest fascynujące. Zaczniesz odkrywać to, do czego zostałeś stworzony. Zaczniesz odkrywać zupełnie inny świat. Pomódl się ze mną, jeśli chcesz poddać swoje życie Jezusowi. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie. I przepraszam Cię za moje grzechy. Przepraszam Cię za moje słabości, za błędy, za to, że żyłem po swojemu. Panie, ja dzisiaj chcę. To jest mój wybór. Chcę poddać moje życie Tobie. I proszę Cię, Duchu Święty, zamieszkaj w moim sercu. I oddaję moje życie Tobie. I po raz pierwszy wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Zaklaszmy dla Boga.